Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paulina Kostro i jestem redaktorką Icon Management Review oraz MIT Sloan Management Review Polska. A moją rozmówczynią jest dziś Monika Reszko, psycholog biznesu, przedsiębiorca, tłumacz, osoba, która serwuje unikatowe podejście do bycia szefem. W swoich książkach Mindset Szefa i Mindfuck Szefa pisze o psychologicznym podłożu problemów i ich konsekwencjach właśnie na drodze zawodowej. Wskazuje jednocześnie konkretne rozwiązania, które mogą usunąć przyczynę, a nie tylko objawy. Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry, witam Cię, Paulina. Witam wszystkich słuchaczy.
Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy są relacje w pracy. No właśnie, no bo ze swoimi współpracownikami, przynajmniej pracując w tym modelu tradycyjnym, spędzamy w pewnym okresie swojego życia czasem więcej tego czasu niż z rodziną, niż z przyjaciółmi. Więc biorąc pod uwagę tę statystykę, nie powinno też dziwić, że z jednej strony w pracy możemy i się z kimś zaprzyjaźnić i znaleźć swoją drugą połówkę, ale też zdarza się tak, że te relacje w pracy no nie są najłatwiejsze. I tutaj też mam takie tegoroczne badanie firmy Life Career, które mówią o tym, że aż 7 na 10 osób przyznaje, że nie lubi ludzi, z którymi pracuje, a aż 71%, i to są badania odnośnie polskiego rynku, stawia granice pomiędzy pracą a domem, znajomymi a rodziną. No i też połowa z nas nie utrzymuje w ogóle kontaktów pozawodowych z kolegami z pracy. No i Moniko, biorąc pod uwagę te statystyki, proszę powiedz, czy to może świadczyć o tym, że w naszych miejscach pracy doświadczamy tych toksycznych relacji?
Wiesz co, w ogóle toksyczne relacje to jest bardzo, bardzo poważne sformułowanie, nie? Natomiast jak mówiłaś właśnie o tym, że 7 na 10 nie lubi swoich współpracowników, no to no powiedziałabym, że lekko zatrważające dane. Natomiast wracając do tego, że faktycznie spędzamy bardzo dużo czasu w swoich firmach, no to ja mam, wiesz, takie powiedzenie, że to, że z kimś mieszkasz, nie znaczy, że z kimś żyjesz. Czyli tu jakość tych relacji od pierwszego dnia w pracy poprzez to, nad czym pracujemy, co jest naszym celem, co nas w ogóle połączyło, tak? Jaki mamy cel wspólny, jakie mamy cele indywidualne, to wszystko tworzy taki kontekst, w którym my się gdzieś obracamy. I mówiąc o relacjach w pracy, no siłą rzeczy one są, niezależnie czy to jest model tradycyjny, czy to jest model, którego aktualnie się uczymy tak naprawdę, hybrydowy, no to te relacje będą. I teraz za każdym razem, kiedy mówimy o kształtowaniu tych relacji, to no warto wiedzieć, warto sobie zdawać sprawę z tego, uświadamiać naprawdę, że relacje tworzą co najmniej dwie osoby. Oczywiście jest ważna relacja samego ze sobą i powiedziałabym, że może nawet punktem wyjścia do tego, jakie relacje tworzymy, jest relacja z samym sobą. Natomiast temat jest absolutnie, powiedziałabym, coraz bardziej obecny, coraz więcej też badaczy się zajmuje tym tematem takich trudnych relacji, tak? Bo oczywiście ja bym chciała też na wstępie rozróżnić toksyczne, tak jak powiedziałam, poważne sformułowanie, natomiast no, są też relacje po prostu dysfunkcyjne, tak? I powiedziałabym, że dysfunkcyjne to tak bardzo nas ograniczają, a te toksyczne, destrukcyjne, no tak sama nazwa wskazuje, po prostu szkodzą. I tu warto właśnie przyjrzeć się temu, jak nam w tej pracy jest, no bo praca jest potrzebna do zdrowia psychicznego, bo wystarczy spojrzeć tylko i wyłącznie na długotrwale bezrobotnych, gdzie, no powiedziałabym, satysfakcja z życia zdecydowanie maleje, więc w pracy realizujemy swoje potrzeby autonomii, niezależności, wykazywania się kompetencjami, afiliacji, tak? I to bycie z ludźmi jest no nieodzownym składnikiem, i myślę, że kluczowym, warunkującym też w dużej mierze pozostałe obszary.
Mm-hmm. To w takim razie proszę powiedz, jak rozróżnić te dysfunkcyjne zachowania już od tych toksycznych?
Wiesz, to jest tak, powiedziałabym, jak bardzo dobrze albo jak bardzo źle się czujesz. To tak najkrócej, ale przede wszystkim warto sobie zdać sprawę z tego, na ile pewne zachowania są jakby incydentalne, tak, że zdarza się czasami jakiś wybuch emocji, czy jakieś nieadekwatne zachowanie naszego współpracownika, szefa, natomiast na ile z drugiej strony to jest jakiś taki proces ciągły. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby się zastanowić, wiesz, jak ja się czuję w relacji, jak ja się czuję w pracy, ale jak ja się czuję w relacjach z konkretnymi osobami, dlatego że no, są oczywiście dysfunkcyjne całe organizacje i można by było powiedzieć, że wiesz, od skali mikro do skali makro, czyli jeżeli mamy jakąś jedną osobę dysfunkcyjną, toksyczną w zespole, to ona potrafi, że tak powiem, cały zespół tym zarazić. To może się przenieść na całą organizację, ale też z drugiej strony, tak, jeśli mówimy sobie, że wiesz, przed całym zdarzeniem dwuletniego no, straszenia i ryzyka i braku bezpieczeństwa, jakim był okres pandemii, to ja bym wróciła, wiesz, w 2018 roku były takie badania, czyli no, na krótko przed, gdzie 63% z kolei pracowników było niezadowolonych z pracy. Nie? I mówiliśmy wtedy, że no mamy tak zwany rynek pracownika, więc w skali makro my sobie też to robimy, napędzając, wiesz, taki konflikt, taką animozję pomiędzy szefami i współpracownikami, podkreślając właśnie, że raz jest rynek tego, a raz jest rynek tamtego. Więc ja bardzo często mówię, kurczę, ktoś się zdecydował założyć firmę, ktoś zdecydował się w tej firmie pracować. Z założenia do pracy przychodzą dorosłe osoby, tak? Natomiast okazuje się, że te nasze relacje jakoś tak zahaczają o takie, wiesz, wczesno-dziecięce wręcz potrzeby. I bardzo dużym takim, myślę, wyzwaniem jest uświadomienie sobie, co my w ogóle do tej pracy wnosimy, co my przynosimy, czego my oczekujemy od tych swoich współpracowników. I tu myślę, że no, określenie tych zasad, określenie tych wartości, na jakich chcemy pracować, ale wiesz, wartości nie w sensie, no, bo to jest taki, powiedziałbym, nośny temat, nie? Od kilku lat mówimy wartości w firmie. No i one są na ścianie, one są na tapetach, na komputerach, natomiast nic za tym nie idzie. I ja kiedy pracuję ze swoimi klientami, widzę, jak ogromnym wyzwaniem jest dla nich postawienie, ustanowienie jasnych zasad współpracy. Czyli na czym my chcemy tą współpracę naszą de facto oprzeć, tak? I kiedy zadaję to pytanie, okej, jakie zasady panują w zespole? To jest, wiesz, takie czasami przerażenie, czasami pretensje, że o co ja w ogóle pytam, tak? A czasami w ogóle kompletne zaskoczenie. Czyli tak naprawdę dysfunkcja czy toksyczna relacja to jest, wiesz, tak punkt wyjścia, no właśnie ta relacja ze sobą, gdzie ja się zaczynam, gdzie ja się kończę. Bo bardzo dużo ludzi mówi o asertywności, o bronieniu własnych granic, ale jak tak się zastanowić, gdzie są te moje granice, na co ja sobie pozwalam, na co sobie nie pozwalam, nie? Więc jeżeli mamy jakąś taką osobę, wiesz, bo tych zachowań jest bardzo dużo, oczywiście można je, wiesz, jakby tak sklasyfikować od mniej do bardziej poważnych, ale wiesz, no od braku szacunku, takiego trochę przedmiotowego traktowania, wytykania błędów, tak? Jakiegoś takiej niechęci do dzielenia się wiedzą, ale to są, powiedziałbym, tylko objawy. Bo znowu to są tylko objawy. My się bardzo pięknie i namiętnie zajmujemy objawami, a nie przyczynami. Bo dużo łatwiej mówić oczywiście o tych, wiesz, narcyzach, psychopatach, o tych toksykach, tak? Natomiast zasadniczo są bardzo nieszczęśliwi ludzie. Ja nie mówię o psychopatach, bo to jest za takie zaburzenie, że tam jakby trudno mówić o emocjach i to już wiele badań na ten temat jest. Natomiast wiesz, jest coś takie jak pasywna agresja, jest coś takie jak gaslighting, jest coś takie jak trójkąt dramatyczny i na każdy z tych elementów, to już zostawię tobie do wyboru, nad którym chcesz się bardziej trochę tak popastwić, natomiast żeby więcej szczegółów podać, ale to są te rzeczy, które wiesz, no my się uczymy pewnych zachowań od małego. I to nie jest tak, że ja mam pecha i trafiłam na nie wiem, złą osobę do współpracy, bo często jest tak, ja mówię jasne, jak się już nie da nic zrobić, no to warto w niektórych krytycznych momentach faktycznie rozważyć zmianę pracy. Dlatego, że no trudno pomóc osobie, która nie chce dać sobie pomóc albo nie chce nic zmieniać, tak? To musi być wola po dwóch stronach, no tym się charakteryzuje dojrzałość. Natomiast bardzo dużo przyczyn, które kompletnie pomijamy.
A to w takim razie zapytam cię o te przyczyny, bo to jest chyba podstawowa wiedza, skąd w ogóle te dysfunkcyjne, czy nawet w dalszym etapie toksyczne relacje w pracy się pojawiają. Powiedziałaś, że trzeba zacząć zawsze od siebie i obserwowania siebie, ale też się zastanawiam nad tym, czy jeśli ktoś wykazuje takie dysfunkcyjne czy toksyczne zachowania w pracy, zawsze jest dysfunkcyjną czy toksyczną osobą, nie tylko właśnie na płaszczyźnie zawodowej, czy w ogóle jest w jakiś sposób potrzebna mu pomoc, czy takie zachowania mogą wynikać wyłącznie z tego, jaka jest atmosfera w pracy, w jakiej branży pracujemy, jakie osoby też nas otaczają.
Wiesz co, ja bym może też zahaczała taki temat w ogóle, wiesz, słowa na A, czytaj agresja, bo jakby nie było, wszelkie toksyczne, dysfunkcyjne zachowania to jest pewna forma agresji. I teraz jak sobie spojrzymy na to w ten sposób, że każda agresja jest de facto formą obrony. Dlatego, że wiesz, no tak trochę kolokwialnie powiem, ale jak ktoś nie czuje się wielbłądem, to nie ma potrzeby udowadniania, że nim nie jest. Więc jeżeli pomyślimy sobie o tym, że wiesz, agresja, ja mam takie obserwacje, że w pracy bardzo mocno mamy do czynienia z agresją wtórną, ja ją tak nazywam, reaktywną, czyli tak naprawdę przyczyna jest zupełnie gdzie indziej, tak? To jest taka agresja odwetowa, czyli gdzieś na jakiś wcześniejszy atak, na jakąś wcześniejszą zadrę, na jakiś wcześniejszy ból, nie reagujemy tam, gdzie ona powstała, tylko ją przynosimy po prostu. I mówiąc na przykład o pasywnej agresji, czyli o takiej nieumiejętności skonfrontowania trudności, jakiegoś problemu, tylko tak wiesz, zawoalowania, tak trochę naokoło powiem, jakąś szpilę wsadzę, bo może nie każdy też wie, czym taka pasywna agresja się charakteryzuje, ale to jest absolutnie nieumiejętność wyrażania złości, kontaktu z własną złością. I no wiesz, no trudno by było dopatrywać się tego, że brak kontaktu z własną złością powstał w pracy. To był proces, który zaszedł dużo, dużo wcześniej. I teraz kłopot trochę polega na tym, że kiedy ja dzisiaj pracując z dorosłymi ludźmi, z szefami, bo głównie z szefami pracuję, zachęcam do takiej właśnie refleksji, jak to było, jak ja się tych emocji uczyłam, rozpoznawania, korzystania na nich. Często jest takie, wiesz, pytanie, czy w ogóle jako szef mogę okazywać emocje. No a jak ludzie mają się dowiedzieć, co się w tobie dzieje? Tylko jest różnica pomiędzy okazywaniem emocji, czytaj, wiesz, no nie wiem, walnę ręką w stół, a wyrażaniem emocji, czyli odczuwam to i to na skutek tego i tego. I kiedy ja jestem z tym w kontakcie, to mogę zareagować adekwatnie. Natomiast jeżeli, wiesz, ktoś, no, będąc dzieckiem, nie miał miejsca na wyrażanie tej złości, nie mógł się złościć. Dzieci są często karane za wyrażanie złości, tak? A wiemy, że no stereotypy grzecznej dziewczynki, nie? No, ale też chłopców, którzy no, nie płaczą, tak? Więc kompletne odcięcie następuje od takich naturalnych ludzkich zasobów, jakim są właśnie emocje, bo to jest taki, wiesz, ewolucyjny skarb, te emocje, nie? I jeszcze zmysł, którymi możemy jakby je rozpracować i ten bodziec, który tą emocję daną wywołał, zidentyfikować. Więc tak bym powiedziała, że te, wiesz, początki są dużo, dużo wcześniej. My jako dorośli ludzie tylko no, korzystamy z tego, co nabyliśmy i strategii, jakie wypracowaliśmy. Bo ta pasywna agresja to też się nie bierze z tego, że ja nie umiem bo i teraz nie chcę okazywać emocji, tylko faktycznie to zostało niewypracowane. Więc wiesz, dużo łatwiej jest powiedzieć komuś, wiesz, że jeżeli ktoś, nie wiem, oszukał, tak, albo nie wiem, zawiódł twoje zachowanie, no ale to nie jesteś w stanie mu wprost powiedzieć, stanąć z nim twarzą w twarz i powiedzieć, słuchaj, jest mi przykro, nie poszanowałeś moich granic, to było dla mnie ważne, nie? Tylko jak mam jakąś koleżankę w pracy, to powiemy, no jedziesz tam na urlop, super, ale ja bym tam nigdy nie pojechała, nie? I to jest, wiesz, to jest taka szpila, gdzie też uczulam bardzo mocno, jak identyfikować się, że my zaczynamy ulegać takiemu zachowaniu, bo tak jak powiedziałam, łatwo zwalić się winę na tych wszystkich dysfunkcyjnych, ale kurczę, my tam też jesteśmy, więc pytanie, za co ja chcę wziąć odpowiedzialność, gdzie ja biorę, w którym momencie biorę odpowiedzialność za swój własny komfort, nie? Bo osoby, które mają taką potrzebę gdzieś no, wyzwalania tej czy złości, czy agresji na zewnątrz, no to tak sobie też upatrują te ofiary. To nie jest tak, że wiesz, przypadkowo, tak? Jak widzę, że jest ktoś taki uległy, taki oddany, no to ja chętnie tak wskoczę i skorzystam, nie? Więc to są jak puzzle. Ludzie się dobierają w relacjach jak puzzle.
Chciałabym jeszcze ten temat podjąć z perspektywy właśnie szefa. Czyli załóżmy, że te trudne relacje pojawiają się między pracownikami, którym przewodzę, jestem liderem. No i te relacje zaczynają wpływać nie tylko na atmosferę zespołu, czy nawet w całej firmie, ale też załóżmy, że zaczynają wpływać negatywnie po prostu na wyniki pracowników, więc to już jest ten moment, kiedy lider powinien zareagować. No właśnie, czy powinien zareagować w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób?
To jest piękny moment, gdzie można by było powiedzieć, że to jest wprost zaproszenie do trójkąta gramatycznego, nie? Kiedy faktycznie mamy jakąś trudną relację pomiędzy dwójką współpracowników, no i na przykład jeden wchodzi do szefa i mówi, ja z tamtym już nie mogę pracować, albo tamten mi utrudnia pracę. I wiesz, robi się takie, no proszę panie, on mnie zbił. I to specjalnie mówię tak, wiesz, prowokacyjnie, tak po dziecięcemu, bo kurczę, w takie relacje potem wchodzimy. I ten szef faktycznie stara się w tym momencie wejść, tak jak moi klienci mi też nieraz, nie dwa opowiadają, robić jakąś konfrontację, tak, albo dobrze, to ja porozmawiam z tamtym, no już mamy kata, ofiarę i wybawcę, nie? I to się nigdy dobrze nie kończy, dlatego że, wiesz, mam taką znajomą, która pracuje z dziećmi i mówi, że ma taką zasadę, ona nie wchodzi między kłótnie dzieci, tak? Bo te dzieci, one się zaraz pogodzą. Ten sobie coś zrobi, ten komuś nadepnie, ten zniszczy komuś babkę, ale się za chwilę znajdą inną zabawę wspólną, która będzie ich cieszyła. I teraz jak taki dorosły wchodzi i ingeruje i zaczyna ustawiać te zasady, no to okazuje się, że odmawiamy dzieciom takiej, wiesz, mocy sprawczej w naprawianiu swoich relacji, w uzmysławianiu sobie tego, co jest dla nich ważne i dbania o to. I to samo dzieje się, kiedy taki szef staje się takim wybawcą w relacjach ze swoimi współpracownikami. I to jest jakby jeden kawałek. Drugi kawałek jest taki, że wiesz, niektórzy szefowie świadomie trzymają w zespole osoby, które są takie trochę, wiesz, no prowokacyjne, dysfunkcyjne i taką atmosferę wzniecają napięcia. I to z kilku powodów. Dlatego, że po pierwsze, no taka osoba może być bardzo pomocna takiemu szefowi, a jeżeli, wiesz, nie jest w stanie przełożony szef, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali osoby zarządzającej zespołem, nie ma w sobie takiej, wiesz, mocy, że nie czuje się na tyle władna albo pewna tego, że ci ludzie pójdą za nią, no to ta osoba może pełnić ta taka bardziej dysfunkcyjna, taką rolę, wiesz, takiego strażnika Teksasu, nie? Więc to jest jedna rzecz. Może być bardzo absolutnie pomocna. Druga rzecz, ma jakąś może ta osoba unikalną wiedzę i wtedy jest strach, że jeżeli albo doświadczenie w tej firmie, to się bardzo często zdarza, że widzimy, że jest jakiś konflikt, no ale jak ją zwolnimy, to się już wszystko zawali, bo ona ma relacje z klientami, bo ona jest nie do zastąpienia. Jak ja słyszę, że jest osoba do zastąpienia, to proponuję jak najszybciej ją zastąpić, nie? Bo wtedy no, ulegamy bardzo dużej iluzji i pułapce. No i trzeci powód, no to może osiągać naprawdę ponadprzeciętne rezultaty i wtedy pokazujemy ją jako wzór. I faktycznie, wiesz, moment, kiedy zaczyna coś się dziać niedobrze, no my w ogóle ignorujemy znaki ostrzegawcze, bo to nie jest tak, że to się zaczyna z dnia na dzień. Zawsze są jakieś sygnały, tylko my nie chcemy na nie patrzeć, bo to jest nieprzyjemne, bo właśnie trzeba by było zająć jakieś stanowisko, trzeba było sobie samemu odpowiedzieć, co jest dla mnie ważne i na co ja się godzę, na co nie. A tak łatwiej, wiesz, z dystansu, a może ten się sam zwolni, nie? No i tak czekamy, zwlekamy, no i potem są pożary i potem są bardzo nieprzyjemne sytuacje i potem są odejścia z hukiem drzwi. Więc no powiedziałabym, że zarządzanie to jest proces ciągły, nie? I zarządzanie polega na tym, że ja jestem obecny tu i teraz, tylko wiesz, tak samo jak i właściciele firm, tak samo i menedżerowie bardzo mocno uskarżają się na to, że jest za dużo pracy operacyjnej i oni nie mają czasu zarządzać. Tylko znowu, no kto im tą pracę daje i na co się godziliśmy w organizacji, na ile mamy w ogóle zdefiniowaną funkcję menedżerską. Wiesz, ja mam kilka takich podstawowych pytań, kiedy zaczynamy pracować z nową organizacją. Jedno z nich to jest, czego oczekujemy od menedżerów? No i wiesz, co pada najczęściej w odpowiedzi? Żeby zarządzali, nie? No tylko co to znaczy zarządzali? Więc jaki jest zestaw takich, wiesz, zachowań, które my chcemy, żeby były i że spójność doświadczenia w dziale A do działu B współpracowników jest taka sama, a ile, że tak powiem, każdy sobie radzi jak potrafi. Więc no tu powiedziałabym, że ta ingerencja No jak już widzimy, a przecież widzimy cały czas, monitorujemy te wyniki, no chyba, że nie monitorujemy i to też się zdarza, bo jest mnóstwo organizacji, która pracuje bez budżetów, która pracuje w ogóle w niekontrolowanym środowisku, bez umów, tak, znaczy powiedziałabym, bez takich, wiesz, no zadbania, najpierw jest umowa, najpierw są ramy, a potem przechodzimy do współpracy, a my się tak pięknie zakochujemy w idei. I to samo robi się na rekrutacji, to robi się w relacjach z klientami, w relacjach z podwykonawcami, że my tak wierzymy i to też jest dysfunkcyjne i to jest to, co akurat robimy sobie sami, nie? Że mamy pewien punkt widzenia i ktoś nam powie, o ciekawe, a ja mam w ogóle jeszcze takie doświadczenie, jakby osoba, z którą rozmawiamy powie, ja też robiłem podobny projekt i miałem też wyzwania i my słyszymy, a on miał takie same wyzwania jak my, a on powiedział tylko, że miał wyzwania. Tak? Także słuchamy bardzo nieuważnie. I to jest cała masa tych przyczyn, która no potem utrudnia w ogóle szefowi ingerencję i zdefiniowanie, gdzie jest w ogóle problem. Tak? Bo mówię, potem objawy widzimy, ale trudno nam zidentyfikować w ogóle problem. No i teraz, wiesz, badania satysfakcji, które są fenomenalnym narzędziem do tego, żeby właśnie sprawdzać tą dynamikę relacji. I ja zawsze mówię, że badanie satysfakcji jest feedbackiem dla szefów. Nie? Oczywiście jest informacją dla pracowników, bo kiedy ja prowadzę badanie satysfakcji dla swoich klientów, bo takie też mi się zdarza prowadzić, mówię, że warunek jest jeden, że pracownicy muszą dostać wyniki. Nie? Na zasadzie, wiesz, nic o nas bez nas. I to już na dzień dobry czasami bywały organizacje, które powiedziały, że nie. Mhm. No i tutaj już się zaczyna taki znak zapytania właśnie, to co dalej?
No właśnie, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo w zasadzie ta odpowiedź nie padła. Czy szef powinien tymi trudnymi relacjami w pracy zarządzać?
No właśnie, ja bym się może zatrzymała na słowie, co powinien, nie? Co powinien szef? Powinien się wywiązywać ze swojej odpowiedzialności. I to jest właśnie ten moment, wiesz, styku, że my szukamy takich uniwersalnych odpowiedzi. Ja powinienem, ty powinnaś, oni powinni. Tylko teraz, jeżeli na tym się zatrzymamy, to myślę, że bardzo dużo może nam umknąć. Dlatego, że no, żyjemy w świecie bardzo dużej dynamiki, bardzo dużych zmian i raczej ona maleć nie będzie. I teraz, jeżeli zatrzymamy się, ja powinienem to i tamto, tak, a przychodzą, mamy wielopokoleniowość teraz w naszych firmach i nie weźmiemy pod uwagę złożoności tej sytuacji, no to powinno, do jednego będzie adekwatne, a do drugiego nie. Więc ja bym powiedziała, że adekwatność jest tutaj na miarę, powiedziałabym, na wagę złota, że no co to znaczy ingerować? Bo ja bym powiedziała, że można zrobić zebranie, przede wszystkim no po to są jeden na jeden systematyczne. Więc ja bym powiedziała bardziej, że takie adekwatne działanie to jest monitorowanie, to jest systematyczna obserwacja. Nie? Obserwacja tego właśnie, na co się umówimy, jak te zasady działają, tu znowu pytaniami, prostymi pytaniami, na comiesięcznych jeden na jeden, czy na zespołowych spotkaniach, takie przystanki robić, gdzie sobie zapytamy, słuchajcie, okej, co fajnego mamy w naszej pracy zespołowej, co warto podkreślić, co warto rozwinąć, co warto poprawić, czyli wiesz, takie wyjazdy wakacyjne zespołowe, bym powiedziała, gdzie sobie tak siedzimy, tak sobie podsumowujemy i patrzymy, o, to mamy fajne, a to nie. I dla wprawnego oka, dla kogoś, kto ma taką zdolność samoobserwacji, to się tak ładnie nazywa, wiesz, ego obserwujące, nie? Jeżeli masz taki wgląd w siebie, to potrafisz też takie rzeczy usłyszeć, które są wyrażane nie wprost. Jeżeli, bo to mówię, najważniejsze to w ogóle zaobserwować, że coś się dzieje, a naprawdę sygnały są bardzo, bardzo widoczne i bardzo szybko. Więc jeżeli szefa, powiedziałabym, rolą określoną menedżera jest dbać o wyniki, to on będzie cisnął na wyniki i może nie będzie tak bardzo przywiązywał uwagi do relacji. Więc mówię, tu samoświadomość będzie punktem wyjścia. Czy ja, bardziej mi zależy na zespole, w sensie na tych relacjach, czy jednak jestem nastawiony bardziej na te wyniki. I tu absolutnie od początku, od pierwszego pracownika kształtowanie pewnych zasad, pewnych wzorców. No więc tak, możesz powiedzieć, że nie padła odpowiedź i nie padnie, że powinien, bo nie mam odpowiedzi, co powinien, bo uważam, że wszelkie powinności są zgubne.
To skupmy się może na kształtowaniu tych zasad, o których wspominasz, bo z tego, co mówisz, najlepiej by było, gdyby te zasady były budowane wspólnie, czyli nie narzucane przez jedną osobę, ale żeby każdy, kto jest w zespole, miał swój wkład.
Absolutnie. I to jest coś, co teraz bardzo wiele organizacji miałam przyjemność współpracować i współtworzyć jakby, bo teraz jak przechodzimy na ten model hybrydowy, to jest świetny moment na taką stop klatkę, jak ja to mówię. Czyli okej, co nam się sprawdziło w biurze, co było dla nas ważne i jakie my chcemy zasady teraz wypracować. I wiesz, zasady mogą być bardzo różne i to może być począwszy od, nie wiem, punktualności, poprzez, wiesz, coś bardziej takiego, powiedziałabym, poważnego, odpowiedzialnego, jak właśnie odpowiedzialność za zrozumienie tematu, bo to jest coś, co też zawsze proponuję, że jak ustalimy sobie w zespole, w naszej relacji, że jesteśmy odpowiedzialni za wzajemne zrozumienie. Czyli jeżeli ja mam wrażenie, że czegoś nie rozumiem, no oczywiście mam prawo do błędnej interpretacji, ale no to od tego jest parafraza, żeby sobie doprecyzowywać. Natomiast jeżeli wiesz, ustalamy, że wszyscy są za coś odpowiedzialni, a przychodzimy za tydzień na spotkanie i nikt tego nie zrobił, to znaczy, że wszyscy nie działa, nie? Że może każdy będzie innym, lepszym sformułowaniem. Więc odpocząwszy właśnie od tego, że co jest tą zasadą, to jeszcze jak my tą zasadę sformułujemy. Bo jak mówię o tej odpowiedzialności, to łączy się to z tym, za wzajemne zrozumienie, to łączy się coś to z tym, że jeżeli ja siedzę na zebraniu, mam wrażenie, że nie rozumiem tego tematu, to mówię, słuchajcie, ja nie mam poczucia, że ja to w pełni rozumiem. Wytłumaczmy to sobie jeszcze raz. A nie, że przychodzę za tydzień i mówię, że ja nie zrobiłam, bo ja nie zrozumiałam. Tak? Więc, no ale to jest, tu mówimy o zaufaniu, tu mówimy o zgodzie na nieidealność, tu mówimy o prawie do tego, że można czegoś właśnie nie wiedzieć, nie zrozumieć. No i tu mówimy o takiej, no naprawdę, no powiedziałabym dojrzałości, bo kurczę, ideały nie istnieją, nie? Więc to kształtowanie tych relacji, ja bym zaczęła od tego, że przede wszystkim jakby każdy szef sobie odpowiedział na takie pytanie, po co jestem szefem, nie? Co w tym dla mnie jest ważnego? A potem, jakim jestem szefem, jakim chcę być szefem? Czyli nie najpierw jakim jestem, tylko właśnie najpierw po co? Co mi to daje? Bo niestety bardzo często zostajemy menedżerami, bo to jest jedyna droga do podwyżki, jedyna droga do awansu. Może to jest bardzo, nie wiem, prowokacyjne, co ja teraz mówię, ale tak jest. Bo kiedy ja po latach pracując z menedżerami, po ich latach bycia menedżerem, słyszę coś takiego, że gdybym mógł jeszcze raz, mogła podjąć decyzję, to bym się nie zdecydowała, to znaczy, że wchodzimy po prostu jak randka w ciemno. No i może być różnie. Nie? Więc to pytanie takie, co jest dla mnie ważne? No i wtedy oczywiście porozmawiać ze swoimi współpracownikami, powiedzieć, słuchajcie, chciałbym zaprosić Was do tego, aby każdy sobie pomyślał, co jest dla niego ważne w pracy zespołowej, tak? I naprawdę dużo uwagi na to poświęcić, bo to jest jak przygotowanie do wyprawy. Jeżeli się umówimy, że jedziemy w Himalaje, ktoś weźmie traki, ktoś weźmie, nie wiem, plecak zapakowany pożywieniem hermetycznie zamykanym, tak? No to coś tam mamy, ale dla wszystkich nie wystarczy. Więc znowu, co jest dla nas ważne, jak się dzielimy odpowiedzialnością? No i ten podział ról, absolutnie, nie? Bo to bycie szefem, władza zmienia człowieka, a to już było tyle razy udowodnione. Tylko, że władza, wiesz, zmienia człowieka w tym kierunku, co on ma najwięcej w sobie. Czyli jeżeli jest najwięcej lęku, no to on będzie kontrolował. Jeżeli jest takiego poczucia krzywdy, to on będzie chciał ciągle uznania tylko. Jeżeli jest jakiś zakamuflowany wstyd gdzieś niesiony latami, no to będzie poniżał. Więc no to jest mnóstwo takich konfliktów, powiedziałabym, psychologicznych, gdzie zaopiekowanie się sobą może nam naprawdę usprawnić i ułatwić przede wszystkim życie, uprzyjemnić współpracę.
I na tym chciałabym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, bo myślę, że to jest to ostatnie zdanie, które powiedziałaś. Myślę, że każdy lider powinien sobie wziąć do serca i właśnie zacząć od siebie budowanie relacji w zespole.
Powiedziałabym, że wiesz, zawsze można zmienić szefa, ale to nic nie zmieni.
Moniko, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.